Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Kryzys graniczny, choć mniej się o nim mówi, wciąż trwa. Przy granicy polsko-białoruskiej polskie służby znalazły ostatnio ciała, bądź też ciała migrantów. Kończy się budowa zapory elektronicznej, która ma do minimum ograniczyć próby przekroczenia granicy. Między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać w ważnej sprawie. Zapraszam, Adam Jęczewski.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
A w Polskim Radiu Białystok dyskutować dziś będą ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Szewko z Kolegium Civitas. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest z nami też dziennikarz Biełsatu Siergiej Pielasa. Dzień dobry.
Dziękuję za zaproszenie, dzień dobry.
Jest też w studiu Polskiego Radia Białystok rolnik z przygranicznych Krynek Jacek Słoma z Instytutu Suwerennej.
Dzień dobry, kłaniam się.
Ostatnio w Puszczy Białowieskiej, w pobliżu wsi Czerlonka, znaleziono według różnych doniesień ciało, bądź też ciała migrantów. Kto ponosi odpowiedzialność za ich śmierć? Może to pytanie skieruję do pana doktora, dr Wojciech Szewko.
Znaczy bezpośrednio za tą całą sytuację odpowiadają władze białoruskie, które z jednej strony organizują przerzut tych migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, czy to jest przez Syrię, czy z Iraku, czy w tej chwili ewentualnie z Turcji na teren Białorusi. Ewentualnie część tych ludzi również przekracza granicę, znaczy przyjeżdża do Rosji i później dalej jest przewożona na teren Białorusi, a następnie dowożą tych ludzi na granicę. Bardzo często, jak widzieliśmy już, jest to przecież bardzo dobrze udokumentowane, przecinają te nasze płot graniczny, umożliwiają im przejście na polską stronę. Jest to element tej samej prowokacji, która miała miejsce ponad rok temu, element wojny hybrydowej, która miała zresztą bardzo ambitne cele. No, to się akurat Łukaszence nie udało. No,
Jeden z portali, panie doktorze, natomiast pisze o tym w artykule na temat śmierci migrantów. Pisze o śmiertelnym żniwie pushbacków. Taka jest część tytułu do tego artykułu. Czyli według tych mediów winne są polskie służby. Czy tu należy też szukać przyczyn?
Znaczy przyczyn w jednym z portali, czy
przyczyn śmierci migrantów na granicy?
Ja się nie będę wypowiadał na temat poglądów politycznych rozmaitych organizacji opozycyjnych w Polsce. My żeśmy już obserwowali ich działalność przez bardzo długi okres czasu, również w czasie tego kryzysu migracyjnego, tego właśnie wywołanego przez Łukaszenkę. Ja chciałem jeszcze raz podkreślić, że pełną odpowiedzialność za tą sytuację ponosi reżim Łukaszenki, a nie polskie władze. A jeżeli już mówimy o tym ataku przy pomocy migrantów używanych jako broni hybrydowej przeciwko Zachodowi, to przecież to nie jest pierwszy przypadek ani pierwszy rok. No dokładnie to samo robił prezydent i robi nadal zresztą prezydent Erdogan wobec Unii Europejskiej. Nadal używa tych samych prowokacji wobec Grecji, starając się niszczyć wizerunek Greków jako tych, którzy nie chcą tych migrantów wpuszczać. Dokładnie tak samo jest w przypadku działań białoruskich i polskich.
O tym, jak ten atak...
I zapominamy również o tym, że cały ten kryzys migracyjny, cała ta sytuacja była przecież ewidentnym preludium do wojny z Ukrainą.
Co teraz chodziło jeszcze wyraźniej widać. Panie doktorze, do tego tematu, jak odpieramy ten atak i jego przyczyn i skutków? Jeszcze wrócimy, ale co do samych migrantów. Mówi się, że w przygranicznych lasach tych osób, które przekroczyły granicę, ale zmarły z wycięcia, może z powodu mrozu, może być więcej. Takie słyszy się głosy. Tu pytanie do Jacka Słomy, jako mieszkańca tych przygranicznych terenów. Czy tak faktycznie jest?
Trudno to określić, ponieważ zresztą musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli ktoś ryzykuje wycieczkę w tak dalekie strony, jest kierowany przez różnego rodzaju pośredników służby, musi zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Tak się składa, że jesteśmy teraz mimo wszystko w łagodnej zimie, ale jednak zimie i trzeba brać to pod uwagę, że takie sytuacje prawdopodobnie będą się zdarzać w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach. Z prostego powodu skala jednak tej migracji, mimo że mniejsza niż w apogeum, ona dalej trwa i wydaje mi się, że to jest rzecz, no mówiąc makiawelistycznie, naturalna i spodziewana, ponieważ nie ma co się oszukiwać, jeżeli ktoś, kto potrzebuje pomocy w sposób intencjonalny, nielegalnie przekroczył granicę i nawet gdy potrzebuje tej pomocy, to po nią się nie zwraca. W związku z tym no, trudno wyobrazić sobie, żeby taka historia mogła skończyć się dobrze.
Według oficjalnych danych służb od początku kryzysu migracyjnego w pobliżu granicy polsko-białoruskiej znaleziono ciała kilkunastu osób, 13-14 osób, biorąc pod uwagę to, ile jest służb przy granicy, ilu jest aktywistów, no to chyba faktycznie te, no nie ma takiej możliwości, żeby te ciała leżały gdzieś tam nierozpoznane przez dłuższy czas.
To znaczy są też przy granicy takie miejsca trudno dostępne. Są to jakieś mokradła, bagniska. Szczególnie chodzi tutaj o teren Puszczy Białowieskiej. Przypominam, że do niektórych miejsc Puszczy Białowieskiej jest zakaz wstępu jako takiego. W związku z tym tego rodzaju historie mogą się powtarzać, tak jak powiedziałem. W innych miejscach, tam gdzie ten mur funkcjonuje, tam gdzie ta granica jest strzeżona, jednak widać, że ten mur w pewnym sensie nie tyle może działa, co odstrasza i zniechęca do przekraczania granicy konkretnie w tych miejscach, dlatego ten ruch został skierowany bardziej na przekroczenie granicy w kierunku właśnie rzeki, chociażby Świsłocz, ale także na terenach Puszczy Białowieskiej.
Leśna Prawa.
Dokładnie, stąd można wywnioskować, że ten płot jakby nie patrzeć w pewnym sensie odstrasza, chociaż to nie jest najważniejsza jego funkcja. Może jeszcze będziemy mieli o tym okazję porozmawiać, aczkolwiek płot nie jest do tego, aby sam z siebie zatrzymywał tę migrację. On przede wszystkim pomaga do zarządzania tym kryzysem, a kryzys migracyjny, ja zawsze to podkreślam, jest jedną ze składowych całego kryzysu jako takiego, czyli kryzysu granicznego, bo przypominam, to nie tylko jest nielegalny ruch migrantów, to nie tylko są te napory na granicy. Pamiętamy wszyscy Kuźnicę Białostocką. Ja przypominam, przy granicy były strzały, były prężenia muskułów ze strony służb i Wojska Białoruskiego. Tak więc to nie jest, migracja nie wyczerpuje skali kryzysu granicznego.
Ten wątek jeszcze rozwiniemy. Teraz pytanie do Siergieja Pielasy. Pushbacki, czyli odprowadzenie do linii granicy osób, które ją nielegalnie przekroczyły. Czy to jest w pańskiej ocenie odpowiednia metoda? Czy to jest odpowiednia praktyka służb? Czy jest może jakaś lepsza metoda na postępowanie z migrantami?
Pushback to nie jest jakieś dobro czyste, tak? Wszyscy zdają sobie sprawę, że to jest jakby mniejsze zło. Jest jakby, to jest jakby taka minimalna przemoc, która tu jest stosowana i jest niezbędna. Ponieważ to właśnie dzięki zaprowadzeniu taktyki pushbacków najpierw Litwa, następnie Łotwa, powstrzymały kryzys i później został on przekierowany przez reżim Łukaszenki i rosyjskie służby na Polskę. Dopiero w drugiej kolejności na Polskę, ponieważ ta polska granica była bardziej strzeżona również z białoruskiej strony. Więc pushback to jest taki środek, który wyhamował w pierwszej fazie, w pierwszych kilku miesiącach kryzys migracyjny i nawet Łukaszenka ostro zareagował wtedy na to, na początku sierpnia, mówiąc, że żadna noga teraz na terenie Białorusi nie postanie. Po tym, jak Polska, Litwa i Łotwa zaczęły stosować pushbacki, Łukaszenko kazał z powrotem wychywać, jakby z powrotem przysyłać migrantów do Polski. I wtedy zaczęła się ta przypychanka w sierpniu. Przed tym tego nie było. Tak? To pokazuje skuteczność tej metody. Była ona stosowana i przede wszystkim skuteczna, zwłaszcza zanim powstały jakiekolwiek fizyczne zapory na granicach.
Proszę powiedzieć, jakie są metody działania służb białoruskich w stosunku do migrantów? Wiemy, że oni są przez służby białoruskie transportowani wręcz na granicę. Imigranci mają dostęp, wchodzą do tej zony, do której nie może wejść żaden normalny obywatel Białorusi, ale jakie są praktyki, jak oni są traktowani, jeżeli chociażby wrócą już z Polski na Białoruś?
Tak, no ja wraz ze swoim kolegą, my nakręciliśmy duży film dokumentalny, który był pokazywany w telewizyjnej jedynce, migranci Łukaszenki, przez kilka miesięcy wielokrotnie jeździliśmy po granicy, po pograniczu Polski, Litwy, Łotwy z Białorusią. Oglądaliśmy operacyjne nagranie wideo na miejscu, widzieliśmy, co się dzieje tam na granicy, jak się zachowują białoruskie służby. Jest tu cały wachlarz różnych metodyk. No na przykład, bardzo ciekawa metoda, która była stosowana na granicy Łotwy z Białorusią, to jest rozstawienie szałasów co kilkaset metrów na całej długości, a to jest około ponad 100 kilometrów, ta granica jest długa, na całej długości białoruskie służby ustawili szałasy do obserwacji całodobowej granicy, po to, żeby Łotysze nie mogli zastosować pushback, a jeżeli zastosują, to z powrotem tych migrantów wysłać na Łotwę, tak? To było ciekawostka. Ale przede wszystkim dla białoruskich służb, tych na dole, to jest możliwość zarobienia. Migranci byli po prostu wyciskani jak cytrynki po białoruskiej stronie przez taksówkarzy, przez białoruskie służby i bardzo często celem nie było ich wysłanie do Polski. Ich celem nie było, żeby oni trafili do Polski, a tylko ich dostawienie do granicy. Mamy wiele świadczeń o tym, że migranci byli płacili za różne usługi na granicy, następnie doprowadzanie do granicy, gdzie po chwili ich zatrzymywali albo polscy, albo litewscy pogranicznicy. Natomiast oczywiście tutaj chodziło bardziej o to, żeby stworzyć napięcie na tej granicy, tak? I migranci byli tylko środkiem do wzbogacania się, niestety, tam współpracowników różnych służb, a także wywieranie presji na państwa graniczne.
Pytanie teraz do doktora Wojciecha Szewki. Jak mówią aktywiści, to Białoruś zastawiła oczywiście sidła na tych cudzoziemców, ale to my powinniśmy się zachowywać w sposób humanitarny. Czy to zdałoby egzamin, gdybyśmy nie stosowali pushbacków, a przyjmowali wszystkich imigrantów?
No to gdyby taka sytuacja miała miejsce, to mielibyśmy zamiast tych kilku tysięcy ludzi na granicy nawet parę milionów. Ponieważ otworzylibyśmy, znaczy wtedy można byłoby oficjalnie na świecie ogłosić, że w ten sposób można trafić na teren Unii Europejskiej nielegalnie, a Polska w tym po prostu pomaga. Znaczy ja już, prawdę powiedziawszy, już jestem trochę zmęczony rozmową z tymi tak zwanymi aktywistami, zresztą nie wiem, czego aktywizmu są przedstawicielami, ale gdyby nie było pushbacków, to w takim razie cała idea granicy państwowej i jej w ogóle istnienie zostaje poddane w wątpliwość. To znaczy, że krótko mówiąc, jeżeli chcę przekroczyć granicę innego państwa, to sobie idę na granicę, przekraczam ją i jestem wpuszczany. To po co w takim razie instytucja paszportu, wizy, ochrony tej granicy, obrony terytorium państwa i tak dalej.
Panie doktorze,
w związku z tym wpuszczany.
Imigranci...
Panie doktorze, przypomnijmy sobie jeszcze jedną rzecz. Co się wydarzyło, kiedy Angela Merkel powiedziała herzlich willkommen, wpuszczamy wszystkich? Ile w tym momencie set tysięcy ludzi zaczęło maszerować do Europy. No już w tej chwili nawet Niemcy nie są tak skłonni, żeby wpuszczać wszystkich, chociaż przecież wiemy o tym też, że ci migranci za swój cel, migranci, a nie uchodźcy, dodajmy, nie za swój cel przecież nie obierają państwa polskiego, tylko przede wszystkim państwo niemieckie. To państwo niemieckie już nie chce ich wpuszczać, bo ponieważ wie o tym, że większość z nich dostanie odmowę azylu, ponieważ są to ludzie najczęściej z miejsc, które nie są ogarnięte żadnym konfliktem. Natomiast powstaje wtedy pytanie tylko, kto będzie ponosił koszty ich ponownego odwiezienia na miejsce, tym bardziej, że państwa, z których migrują te osoby, bardzo często nie chcą przyjmować swoich obywateli albo stawiają jakieś wygórowane żądania ekonomiczne.
Panie doktorze, początkowo migranci to byli ludzie prawdopodobnie wykorzystywani przez reżim białoruski, ale czy wciąż możemy tak powiedzieć, bo coraz częściej jednak chyba świadomie podejmują to ryzyko, ten szlak migracyjny przez Białoruś do Polski, no on się utarł gdzieś w świadomości osób, które chcą przekroczyć granicę i nielegalnie dostać się do Unii Europejskiej. Jak widać na Telegramie, w mediach społecznościowych komunikują się, wymieniają doświadczeniami, którędy, jak można przekroczyć granicę, gdzie jest najmniejsze ryzyko.
Tak było. Panie redaktorze, ale tak było przecież od początku. Przecież to nie jest też jedyny szlak i jedyny przypadek takiej wielkiej migracji. To są całe zorganizowane grupy przestępcze, grupy handlujące ludźmi, które znajdują się zarówno, gdzieś mają swoich agentów, na przykład w irackim Kurdystanie, czyli na północy Iraku, którzy organizują całą drogę przemytu. Kiedyś to robili do Turcji, potem z Turcji wsiadało się na łódkę do Grecji. Jednak w pewnym momencie stwierdzono, że być może ta droga, no, nie mająca perspektywy podróży morskiej na pontonie, i przepychanek w wodzie ze Strażą Graniczną Grecką, która dokładnie robi to samo, czyli masowo stosuje pushbacki. Tam mamy z drugiej strony służby nie białoruskie, tylko tureckie, ale mechanizm jest ten sam. W związku z tym być może tą trasę cały czas rosyjscy agenci i białoruscy agenci reklamują po prostu jako trasę łatwiejszą i bezpieczną. Więc to jest jakby jeden element tego. Drugi element to jest kwestia umawiania się z różnego rodzaju aktywistami przez tych przemytników. Ja pamiętam, sam widziałem na Telegramie właśnie takie ogłoszenie, gdzie jeden z takich znanych niemieckich, znaczy w Niemczech zlokalizowanych, no bo to jest też jakiś imigrant, zdaje się chyba turecki, ale nie jestem pewien po nazwisku, który właśnie opisywał o tym, że skontaktujcie się, prawda, nasi aktywiści was przejmą i później dalej już będziecie mieli przewóz do Niemiec. On to pisał otwartym tekstem, tam były nawet numery telefonów dostępne. To jest wielki przemysł, proszę sobie wyobrazić. Taka przemycenie człowieka z irackiego Kurdystanu do Europy Zachodniej to jest wydatek rzędu nawet 3 do 5 tysięcy euro.
Pięciokrotnie więcej może być nawet, do 15 tysięcy euro nawet.
Osoby, no to może teraz zdrożało, tak, bo inflacja, ale tak mniej więcej można było już za 3 tysiące taką ofertę dostać. To takie oferty są tam się nawet ogłaszano w prasie i na portalach, więc to nie jest tak, że to jest jakoś wyjątkowo utajnione. No to wyobraźmy sobie, że przemycimy 100 osób. To jest 300 tysięcy euro.
To jest gigantyczny biznes, niewątpliwie. Panie Siergieju, pytanie do pana. Jak wynikało z prac przy filmie dokumentalnym i w ogóle z pańskiej wiedzy, jak wynika, kto zajmuje się migracją z Białorusi do Polski? Oczywiście oprócz białoruskiego reżimu.
Tak, no przede wszystkim została uruchomiona operacja, tak zwana operacja Śluza, która była zainicjowana przez, zorganizowana przez białoruskie KGB i białoruską Straż Graniczną. Następnie do tego zostały wciągnięte inne służby, inne resorty siłowe, ponieważ już te służby, Straż Graniczna z KGB, nie dawały sobie rady. A nie dawały rady sobie w związku z tym, że Polska, Litwa i Łotwa zaczęły wypychać migrantów z powrotem. I w tym celu potrzebowali wzmocnienia na granicy. Oprócz tego, najprawdopodobniej, według naszych danych, tutaj doradzały w tym grupa specjalna FSB, która znajduje się w Mińsku. W Mińsku oficjalnie pracuje kilkunastoosobowa ekipa FSB i to oni również stoją za planowaniem tej operacji. Natomiast ta operacja została wyhamowana po tym, jak sąsiedzi Białorusi zaczęli budować zapory, ale mechanizm uruchomiony, on jakby działa zgodnie z impulsem. On kręci się nadal. Dlatego ci imigranci nadal próbują przekroczyć granicę, mimo tego, że białoruskie służby skończyły aktywną fazę operacji, to nadal pomagają, a przynajmniej nie przeszkadzają.
I korzystają tutaj też chyba grupy przestępcze. Tu pytanie do Jacka Słomy. Jak wygląda sytuacja przy samej granicy? Bo mamy 19 dzień stycznia, a Straż Graniczna informuje, że polskie służby od początku roku zatrzymały już 30 tak zwanych kurierów, którzy przyjeżdżają tutaj, zarabiają na migrantach, dostarczają te grupy, którym uda się przekroczyć granicę na zachód.
To zanim powiem o kurierach, to taki troszeczkę króciutki wątek odnośnie tego, jak duża grupa i nie tylko służb, instytucji jest zaangażowana w przemyt nielegalny ludzi, bowiem można odtworzyć drogę tych ludzi i nawet korespondencję, jaką poczyniali ze względu na próbę dostania się do Europy. I tak dam przykład Jemeńczyka, który w wieku 30 kilku lat namyślił się, żeby jednak zostać studentem. Za pomocą pośrednika dostał wizę w ambasadzie rosyjskiej w Egipcie. W międzyczasie korespondował ze szkołą wyższą w Rostowie. Szkoła wyższa przyjęła go na semestr, mimo że dostał wizę tylko na 2 miesiące. On następnie udał się do Emiratów Arabskich, z Dubaju przyleciał do Moskwy. Z Moskwy oczywiście na Białoruś i tutaj dalej właśnie kurierzy tych ludzi wieźli. Czyli proszę zobaczyć, ile instytucji jest w to zaangażowanych. Wychodzi tutaj ta bizantyjska natura rosyjska, że jednak ta biurokracja jest zachowana w dosyć dużym szczególe. W związku z tym ostatnim elementem de facto, albo przedostatnim, bo jeszcze tutaj można byłoby troszeczkę powiedzieć o grupach tak zwanych pomocowych, które twierdzą, że pomagają tym migrantom. One są w dużej mierze traktowane przez samych migrantów jako swego rodzaju polisa ubezpieczeniowa, bo proszę zwrócić uwagę, oni się zwracają do nich w ostateczności, w momencie, kiedy są już w sytuacji podbramkowej i wykorzystują za ich pomocą tą procedurę azylu w sposób intencjonalny, fałszywie, ponieważ nigdy nie chcą z niej skorzystać. Dobrym przykładem jest na to chociażby we wrześniu, czyli miesiąc po tym apogeum, które mieliśmy w sierpniu, nielegalnej migracji, to już prawie półtora roku temu, z Fundacji Dialog z Białegostoku w zasadzie wszyscy wyjechali do Niemiec z ośrodka niestrzeżonego. Jeżeli chodzi o samych kurierów, no niestety...
Widać ich przy granicy?
Skala jest tak dużo mniejsza niż poprzednio, tak więc to już nie jest tak rzucające się w oczy. Ja przypominam, w momencie apogeum w sierpniu, tak, tego było bardzo dużo, półtorej roku temu. Oni później przecież też dostosowują swój modus operandi do sytuacji, jaką zastają, tak więc oni zmieniają taktykę w czasie rzeczywistym, tak jak sami migranci, tak jak służby, wszyscy się czegoś uczą. Tak więc to zachowanie ludzi, migrantów z początku całego procederu, a teraz jest kompletnie inne. Podobnie z kurierami. Kurierzy postępują zgoła inaczej, o wiele bardziej ostrożnie. Ja na Twitterze opisywałem różne śmieszne historie, chociażby z bułgarskimi kurierami, którzy zostali złapani. Polecam, bo to jest niesamowita historia. Monty Python. Ale jeżeli chodzi o kurierów, i śmieszno i straszno, jak to mówią na wschodzie, jeżeli chodzi o samych kurierów, to tych kurierów nie widujemy już tak często. Zmienili sposób operacji. Kiedyś to jednak, co by nie mówić, duża była rzesza Polaków, która transportowała tych ludzi dalej na zachód. Dzisiaj no, najwięcej osób, które, jak się dowiadujemy ze statystyk Straży Granicznej, to są obywatele Gruzji, Macedonii, Białorusi, Ukrainy, tak więc kurierów pochodzenia polskiego jest o wiele mniej niż to było na początku tego kryzysu.
Kończy się budowa bariery elektronicznej. Czy i na ile powstrzyma ona falę migrantów i odciąży służby? Według najnowszych danych Straży Granicznej jest około 130 km na 206 bariery elektronicznej. Cała bariera fizyczna jest gotowa. Może zacznijmy od pana Jacka Słomy ponownie. Jak jest teraz przy granicy? Czy widać, że zmieniła się organizacja pracy służb chociażby?
Tak, i to zasadniczo to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, ponieważ bariera pozwoliła w znacznym stopniu odciążyć Wojsko Polskie, które de facto było murem jako takim na początku kryzysu.
Żywe tarcze.
Jako żywe tarcze, a kto rozmawiał, że tak powiem, z żołnierzami, a szczególnie z funkcjonariuszami, żołnierzami, którzy jeździli w karetkach wojskowych, ten wie, ile, że tak powiem, złamań ci żołnierze doznawali w trakcie tego naporu z początku kryzysu migracyjnego. W związku z tym bariera jest pomocna przede wszystkim służbom, ponieważ pozwala łatwiej patrolować teren, mniejszym nakładem sił. Ja zdaję sobie sprawę, że ten mur jest horrendalnie drogi, aczkolwiek szkoda, że nie zauważyłem nigdy jakiegoś zestawienia, które by pokazywało, jak drogi jest mur, a ile kosztowało utrzymanie 15 tysięcy żołnierzy przy samej granicy, a przypomnijmy, za każdym żołnierzem idzie cała logistyka, kuchnia, sprzęt, to jest energia, paliwo, wyżywienie i tak dalej, to też są ogromne koszta, tak więc ten mur w perspektywie czasu jest po prostu opcją tańszą i bardziej efektywną. I już widzimy po samym zachowaniu migrantów, że szukają miejsc, gdzie tego muru nie ma, bo takie miejsca na granicy przecież są. Mówimy tutaj o kwestiach chociażby granicy na rzece.
Zbliżamy się do końca. Bardzo krótko, panie doktorze, doktor Wojciech Szewko. Mur powstaje, jest już niemal gotowa jest zapora elektroniczna, ale jaka może być skala udanych przekroczeń granicy polsko-białoruskiej, bo w sieci wciąż jednak pojawiają się nagrania publikowane przez migrantów z samochodów w czasie jazdy na zachód, czy chociażby w Warszawie, zdjęcia w Warszawie, czy nawet już w Niemczech.
To wszystko zależy od dwóch czynników, ponieważ ta sama bariera tylko przeszkadza tym migrantom, ale jednak to nie jest mur chiński, tak? To jest coś, co można przekroczyć. Co więcej, powstaje pytanie pierwsze, na ile Białorusini będą pomagali w niszczeniu tego ogrodzenia, bo przecież już takie przypadki się zdarzały. No jeżeli ktoś przyjedzie z piłą do cięcia metalu i po prostu wytnie dziurę w tym murze, to wiadomo, że przez tą dziurę ludzie będą mogli przejść na drugą stronę. I druga kwestia to jest cały czas kwestia polityki państwa, to znaczy czy te osoby, które się będą przedostawały na teren Polski, będą wracały na teren Białorusi, czy będą przyjmowane i będą od nich pobierane wnioski azylowe. Bo sam mur sprawy nie załatwia, tylko jest to kwestia polityki państwa wobec tych migrantów. Zresztą taki mur, chyba nawet droższy, znajduje się na granicy grecko-tureckiej i stamtąd też są pewne doświadczenia. Tam Turcy właśnie potrafią nawet podjeżdżać takimi transporterami opancerzonymi i po prostu przyczepiać łańcuchy i próbować zrywać takie to ogrodzenie. No właśnie po to, żeby umożliwić kilkuset Syryjczykom przejście na drugą stronę. I w tym momencie dzieje się dopiero właśnie ta właściwa akcja, czyli to, czy ci żołnierze greccy, czy pogranicznicy pokażą im z powrotem kierunek turecki, czy przyjmą ich do siebie.
Politykę polskiego państwa w sprawie granicy polsko-białoruskiej znamy. Ostatnie pytanie do Siergieja Pielasy. Jaka będzie polityka białoruska? Czy ona nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie i wciąż możemy się mierzyć z kryzysem migracyjnym?
Moim zdaniem nie jest w interesie reżimu Łukaszenki teraz zaostrzanie relacji z Polską i z Litwą. W związku z tym, że i tak Białoruś balansuje na krawędzi otwartej wojny przeciwko Ukrainie i dostaje ciągłe, bardzo mocne sygnały z Waszyngtonu o tym, żeby nie wkraczać do tej wojny, ponieważ Zachód będzie musiał prowadzić dodatkowe sankcje przeciwko reżimowi Łukaszenki. Więc obstawiam, że raczej nie będzie kolejnego zaognienia na granicy polsko-białoruskiej, ale będzie tliło tak, jak tli teraz.
W Polskim Radiu Białystok dyskutowali dziś ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Szewko z Kolegium Civitas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu i państwu.
Dziennikarz Biełsatu Siergiej Pielasa. Dziękuję.
Dziękuję.
I rolnik z przygranicznych Krynek Jacek Słoma z Instytutu Suwerennej.
Dziękuję, kłaniam się.
Ja dziękuję państwu za uwagę. Adam Janczewski, do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.